Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, i Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Rakiel.
Jaka płaca minimalna od nowego roku? Nad tym trwają prace, ale według najnowszych doniesień płaca minimalna ma wynieść około 5070 zł brutto od 1 stycznia, a jest to zgodne z unijną dyrektywą, która zakłada, że najniższa krajowa ma stanowić 55% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Trzy największe centrale związkowe, między innymi OPZZ i Solidarność, proponują, by płaca minimalna wyniosła no tak od 5015 zł brutto, to będzie na rękę około 3750 zł. No i to oznaczałoby wzrost o 349 zł, czyli no prawie 7,5% w porównaniu do płacy minimalnej z tego roku. No i właśnie, jaka płaca byłaby akceptowalna, minimalna dla pracodawców, jaka dla pracowników, bo rząd jeszcze nie zajął stanowiska, zdaje się, że ma tam do któregoś czerwca przedstawić propozycje, a już konkrety powinniśmy poznać we wrześniu. Więc tutaj pewnie jeszcze jest trochę czasu na rozmowy, ale właśnie, za i przeciw, jaka dla pracowników jest dobra, jaka dla pracodawców.
Może zaczniemy od pani Ewy, dlatego że pracownicy przedstawili swoje.
Pani reprezentuje, Ewa Podgórska-Rakiel.
Proszę państwa, no ja nie mam wątpliwości, że płaca minimalna wzrośnie, już się przyzwyczailiśmy do tego, że ona wzrasta czasem nawet dwa razy w roku. Więc no, kwestia oczywiście tej kwoty. No może nie jest to duża kwota, o te parę 300 parę złotych, prawda? Natomiast ja w ogóle bym zwróciła uwagę na coś zupełnie innego, bo no, płaca minimalna, no, ona rośnie, to jest tak zwane godne wynagrodzenie, oczywiście zagwarantowane też w kodeksie pracy, prawda? Pracownicy muszą otrzymywać to godne wynagrodzenie, które w Polsce jest tą właśnie płacą minimalną. No i jakby te rozmowy zawsze toczą się w taki sposób, że jest to podnoszone zwykle no, zdroworozsądkowo. Natomiast no, za tym niestety nie idą żadne jakby udogodnienia dla pracodawców, a wręcz przeciwnie, w tej chwili jest też jakby pilotażowo wprowadzany projekt czasu pracy 4 dni w tygodniu, co zupełnie może pracodawców no, niektórych zaskoczyć i pracodawcy nie będą w stanie sobie poradzić jakby przy płacy minimalnej, która rośnie, z wynagrodzeniem 4 dni w tygodniu po 8 godzin tylko, i zabraknie nam i rąk do pracy, i zabraknie nam czasu na wykonywanie usług. Także no, na tym się zastanowiło. Jeżeli podnosimy płacę minimalną, no to nie skracajmy czasu pracy, tak? Więc tutaj też trzeba by było ewentualnie wprowadzić do dyskusji ten element udogodnień dla pracodawców, no i żeby też nie utrudniać tej działalności przedsiębiorcom, którzy i tak już mają problem z pozyskiwaniem pracowników i no, starają się oczywiście dotrzymywać terminów realizacji, ale rzeczywiście pracownicy przychodzą, odchodzą. Mamy taki rynek pracy, jaki mamy. Pracownicy bardzo często też nadużywają zwolnień lekarskich, więc płaca minimalna, owszem, ja jestem za i jakby tu chyba wszyscy przedsiębiorcy zgodzą się z tym, że no, jest to godne rozwiązanie i pracownicy powinni otrzymywać oczywiście w jakiś sposób rewaloryzowane te świadczenia. Natomiast też rozmawiajmy o innych udogodnieniach dla pracodawców, przedsiębiorców, bo ich po prostu nie ma.
Mm-hmm. Jasne.
Adam Liszczewski.
Pracownicy, czyli centrale związkowe, przedstawiły swoje stanowisko. Tu była jednomyślność, wszystkie trzy centrale, i jednocześnie też no, ta płaca minimalna, czyli powiedzmy te ponad 5 tysięcy złotych w systemie netto, to wychodzi około 3700, a zatem to nie jest zbyt duża różnica pomiędzy tym, co powinniśmy zarabiać, a jednocześnie to, co możemy wydać w stosunku do inflacji, która goni tą płacę minimalną. Natomiast, tak jak pani Ewa tutaj wspomniała, oczywiście te rozmowy będą się toczyły i miejmy nadzieję, że na Radzie Dialogu Społecznego będzie konsensus zawarty pomiędzy pracownikami i pracodawcami i że ta płaca minimalna będzie satysfakcjonująca dla obu grup, najważniejszych obu grup Rady Dialogu Społecznego i wówczas wtedy można występować do rządu o akceptację. Co dalej? Też jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że pracownicy muszą oprócz tej pracy minimalnej mieć gwarancję, że do płacy minimalnej nie będą wpisywane wszelkiego rodzaju dodatki. Tych dodatków jest całe multum i przypuśćmy, zarabia podstawę 2000 zł plus dodatki, to wychodzi 3700.
Za wysługę lat na przykład.
Na przykład, za wysługę lat, za dodatki nocne, dodatki stażowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to można mnożyć i mnożyć. Jeżeli to będzie uczciwa płaca minimalna na poziomie netto 3700, a brutto 5 z drobnym przecinkiem, bez dodatków, wszelkiego rodzaju dodatków, jest jak najbardziej dobre,
akceptowalne.
Pani wspomniała też o tym, że właśnie zwolnienia lekarskie, wszelkiego rodzaju nieobecności, to też decydują na tym i ten projekt pilotażowy czterodniowego tygodnia pracy, czy powiedzmy pięciotygodniowego w skróconych
godzinach,
bo to też jest brane pod uwagę. Jasne, z tym, że to jest jeszcze projekt naprawdę bardzo, bardzo pilotażowy. To jeszcze, jak to mówią, daleka droga. Ja wiem, bo my żeśmy też przechodzili transformację godzinową w 72 chyba drugim albo trzecim roku, kiedy nam powiedziano, ja pracowałem 6 dni w tygodniu, że będę miał soboty wolne. Dla nas to był szok. Ale jednak do tego szoku żeśmy się przyzwyczaili i teraz, jakbyśmy mieli iść w odwrotną stronę, to byśmy wtedy dopiero przeżyli szok. Niemniej, no naprawdę jest dużo spraw do rozwiązania, bo i policja, i ochrona zdrowia, i wszelkiego rodzaju funkcje gastronomiczno-komunalne no muszą pracować przez 6, nie przez 6, przez 7 dni w tygodniu. Do tego dochodzi transport. Cała masa problemów
do rozwiązania. Czy też nasze porty, które pracują
i porty
24 godziny
stocznie,
na dobę.
Porty, my pracujemy 24 godziny. A zatem oprócz tej płacy minimalnej właśnie ten czas pracy będzie miał decydujące znaczenie, bo mówimy o dniu wolnym, dodatkowym dniu wolnym czy godzinach wolnych, ale z zachowaniem do zarobków. Także tutaj to wszystko musi ze sobą
znaczy ja myślę, zagrać. Że to nie powinno być narzucone, ale może przynajmniej jako taki benefit na początek propozycja, prawda? Pracodawca, który chce to wprowadzić,
dokładnie
który może
tak.
to wprowadza. Przy czym ja zaznaczę, że w chwili obecnej, w obecnym stanie prawnym nie ma problemu, żeby zorganizować tak pracę, żeby ta praca była też 4 dni w tygodniu, więc ten, kto chciałby, to już może to wprowadzić, więc robienie z tego wielkiego szumu medialnego, natomiast i wielkiego pilotażowego programu. Mówienie o tym, no chyba trochę jest takim PR-owym też
bardziej,
zabiegiem.
Tak.
Ale
zgodzę
mówię,
się z tym.
Znaczy ja jestem trochę nie do końca przekonana, czy to ma być 4 dni w tygodniu po 8 godzin z tą samą płacą minimalną, bo chyba dla pracodawców to naprawdę byłoby trochę trudne. Myślę, że tu rzeczywiście ten pilotaż może się przydać do oceny, czy to jesteśmy w stanie w ogóle przyjąć. I też nie chciałabym, żeby firmy, które przystępują do tego pilotażu, bo tam też firmy mogą się zgłaszać do tego, to aby miały jakieś zachęty finansowe, bo to będzie jednak wtedy ten pilotaż trochę taki zafałszowany.
Jasne. Tak zwana promocja.
Tak. Ale z drugiej strony, no zobaczymy, jakie będą efekty tego pilotażu, bo gdyby się okazało przez przypadek, że pracownicy są bardziej produktywni, mają więcej pomysłów przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych, wychodzą ponad minimum niezbędne, które muszą zrobić, to więcej firm byłoby na przykład zainteresowanych wprowadzeniem tego, jak państwo myślą, to jest hipotetycznie.
Bardzo hipotetycznie. Tak. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy więcej, czy mniej. Tutaj jeszcze jest jeden aspekt. Pracownicy, czyli powiedzmy moja grupa, mówi właśnie o tym dodatkowym dniu wolnym. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, jeden element. Mamy ogromną ilość niewykorzystanych dni urlopowych. Jak zmusić pracowników, żeby korzystali z tego?
Pracowników. No tak, no to jest...
A to pan ciekawą rzecz powiedział, dlaczego pracownicy nie wykorzystują urlopów, to akurat tego nie rozumiem.
A, bo nieraz jest tak, że nie zawsze
nie
pasuje...
Chcą tego czasu wolnego.
No, nie chcą. Znaczy, pracodawca nieraz układa tak swoje zadania, że ten pracownik nie ma możliwości, ale z drugiej strony, jeżeli jest ta możliwość, to pracownik mówi, no nie teraz, bo ja zaplanowałem sobie coś innego, nie?
No, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, podzielić jakby pracowników na tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i na tych, których tych dzieci nie mają w wieku szkolnym. I jeśli się weźmie pod uwagę, że większość rodziców chciałoby wziąć urlop właśnie w czasie, kiedy są wakacje, co jest naturalne, no to w pewnym momencie wyludnia nam się firma, a właściciel firmy nie może sobie pozwolić na takie przestoje.
Jasne.
Więc stąd oferuje czas wolny, możliwość wzięcia urlopu w zupełnie innym terminie, który nie pasuje niestety pracownikom i też trudno się dziwić.
Do 30 września trzeba wykorzystać i tak, więc to generalnie pracodawcy starają się pilnować tego, bo gdyby kontrola przyszła, to mają problem.
A oprócz tego właśnie, bo ja też może nie powinienem, ale jestem pracownikiem i wiem, że czasami jest stosowany taki jakby lekki szantaż pracowników. Jak mi nie dasz wolnego, to ja pójdę na chorobowe, nie? W ten sposób. To też nie powinno być stosowane.
Bardzo ciekawe rzeczy pan mówi.
No, ale z drugiej strony taki szantaż można sprawdzić bardzo szybko.
Po prostu trzeba powiedzieć wszystko, co się dzieje w życiu jednym i drugim. Nie?
Ale wracając też do tego skróconego tygodnia pracy, chciałabym powiedzieć, że są pewne firmy, pewne branże, tak jak na przykład transportowa, no tutaj żadne pomysły, innowacje pracowników nie spowodują tego, że będzie jakby praca wykonana w 4 dni, no bo jednak transport miejski musi jeździć
24
godziny w tygodniu. Przecież tego nie zmienimy. Szpitale, to co pan powiedział, tak? Straż pożarna, policja.
Oznacza, że trzeba zatrudnić więcej pracowników.
No i gdzie ich w ogóle znaleźć, tak?
No
jest
właśnie,
to problem.
No i tutaj mamy dokładnie problem, a słuchacz pyta, ciekawe, czy któryś z gości przeżyłby miesiąc za 3700 zł netto. Płaca minimalna, płaca godziwa, to jakaś kpina. Pan Dominik do nas napisał. No, to nie byłoby proste.
Nie jest proste.
Znaczy, to zależy od tego, gdzie mieszkamy, prawda? Jeżeli mieszkamy w własnym mieszkaniu, no są to tylko opłaty bieżące, no to pewnie nie ma problemu jakiegoś większego z tym. Natomiast też w Polsce bierze się pod uwagę, że zazwyczaj no jest to jakaś para, tak? Mąż, żona, para, która mieszka razem i w ten sposób te dwie pensje się składają na jedno. Natomiast no też nie oszukujmy się, no pracodawcy rzeczywiście no nie mogą też płacić nie wiadomo jakich kwot, bo jednak też by nie zarobili. Oni też muszą się utrzymać, a mają ogromne obciążenia. Proszę mi wierzyć, obciążenia podatkowe. Jesteśmy po zamknięciu roku podatkowego 2024 do 20 maja. Trzeba było się rozliczyć. Ogromne pieniądze oddajemy urzędom za to, że prowadzimy działalność.
Był taki pomysł też, żeby rozróżnić tą płacę minimalną w stosunku do na przykład dużych miast i małych miejscowości.
To jest
absolutnie nie do przyjęcia. Chociaż mówią, że w małych miejscowościach, gdzieś tam na obrzeżach województwa pomorskiego, przeżyć za tą kwotę netto 3700 jest no, łatwiej, aniżeli w dużym mieście, gdzie te obciążenia finansowe
koszty życia są niższe.
Koszty zdecydowanie inne.
No ale opłata za wizytę lekarską prywatną,
wszędzie
gdzie
jednakowo
coraz więcej tak nas korzysta z tych opłat, bo nie możemy czekać. Nie możemy, nasze zdrowie nie może sobie pozwolić
nie
na
może.
To, żeby czekać w kolejce długiej do lekarza NFZ-u.
Tym bardziej, że właśnie zmobilizować lekarzy do pracy gdzieś tam na obrzeżach województwa pomorskiego jest o wiele trudniej, bo wiemy, że w tych szpitalach powiatowych, tych na miastko, bytów i tak dalej, zrekrutować dobrego lekarza, to trzeba mieć naprawdę, być bardzo zdolnym negocjatorem.
A z drugiej strony jeszcze powiem państwu, lekarze, którzy przychodzą, nowi rezydenci, też sobie cenią czas wolny.
Jasne.
I nie tak jak kiedyś było, prawda, pracowali lekarze dzień i noc niemalże, tylko rzeczywiście no, korzystają z tego czasu wolnego, oczekują, że będą mieli urlop w terminie, zaplanują sobie, pojadą i też, no, też powoduje to właśnie te przestoje, te kolejki, bo po prostu tych lekarzy nie ma nadgodzin i
Z ciekawą propozycją słuchacz wystąpił, pan Janusz do nas napisał, a może skrócenie czasu pracy dla osób przed emeryturą, kiedy te osoby są już mniej sprawne i wydajne. I być może 8 godzin pracy jest dla takich osób za długo.
Tyle tylko, że pracownicy przed emeryturą, ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, a mam do tego prawo, jesteśmy może bardziej wtedy zdyscyplinowani i dla nas w pierwszej kolejności liczy się to, co zrobimy, aniżeli inne sprawy. I sam z własnego doświadczenia wiem, że też odkładałem ten pomysł urlopowy zawsze na ostatnią chwilę, bo uważałem, że najpierw muszę spełnić swoje obowiązki w firmie, w domu, a dopiero wtedy resztę rzeczy.
Myślę, że pracownicy wieku przedemerytalnym są bardzo dobrymi, sumiennymi pracownikami z doświadczeniem, ale tu akurat ta propozycja, no niestety musimy słuchaczowi powiedzieć wprost, że to byłaby dyskryminacja ze względu na wiek.
Tak jest.
Nie da się po prostu tego wprowadzić, bo przepisy kodeksu pracy po prostu na to nie pozwalają. To jest wprost dyskryminacja bezpośrednia.
Ewa Podgórska, Rakiel, Adam Liszczewski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Ewa Podgórska, Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza i Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Rozmawialiśmy o propozycjach płacy minimalnej. Jeszcze jeden głos od słuchacza. Zarabiam niewiele więcej od płacy minimalnej. Jak mam założyć rodzinę? Nie da się. A potem nie może dziwić nikogo sytuacja, że dzieci się nie rodzą. Zgadzam się z panem. Dokładnie tak. A przy okazji jeszcze rynku pracy, umowy zlecenia mają być wliczane do stażu pracy. Zmiany mają na celu zlikwidowanie istniejących nierówności i wyrównywanie szans w dostępie do uprawnień pracowniczych. Mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. No to chciałam państwa podpytać, jakie z tego wynikają skutki, co to zmienia w sytuacji osób, które część życia przepracowały na umowach zlecenie. I tutaj jest ważna rzecz, że to prawo działa wstecz. Czyli mnie, która pracowała 2 lata, tylko na szczęście 2 lata na umowę zlecenia, też obejmą.
Tak, no tutaj z całą stanowczością jako związki zawodowe jesteśmy za tym, żeby ograniczyć do minimum umowę zlecenie, żeby wszystko było umową o pracę. Zresztą Inspekcja Pracy dostaje szersze uprawnienia do decydowania, która forma umowy zlecenie ma znamiona umowy o pracę i ma prawo tą umowę zmienić albo nakazać pracodawcy zmienić. Umowa zlecenie, no to się wiąże i w tej chwili dążymy do tego, żeby umowa zlecenie była też traktowana jak każda jedna umowa, czyli obłożona wszystkimi składnikami, tak jak umowa o pracę.
Żeby składki emerytalne
tak,
szły.
Łącznie z urlopem, żeby to weszło w życie, żeby to było korzystne dla pracowników, no i oczywiście dla pracodawców, bo to żeby ten pracodawca miał pewność, że ten pracownik nie ucieknie za chwilę, chociaż w tej chwili to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Niemniej jesteśmy za tym, żeby czy potem umowa zlecenie będzie miała sens? No być może będzie miała sens, bo to jest okres jednostkowa umowa, na czas określony i zlecenie wykonane rozwiązujemy. Ale jeżeli jest to stale, no to wtedy umowa powinna być traktowana jak umowa o pracę. Także, że powiedzmy tutaj jesteśmy za tym, żeby to ograniczyć dostęp do umów o zlecenia, natomiast umowa o pracę, żeby była bardziej reprezentatywna w stosunku do wszystkich innych.
Mm-hmm. Czy ten projekt, na pewno jest sprawiedliwy, dlatego że pracownicy rzeczywiście wielokrotnie pracują na umowach zlecenia, czy prowadzą własną działalność, a do tej pory ten staż pracy nie był w ogóle brany pod uwagę. Natomiast ja pamiętam tą dyskusję, ona się już toczy bardzo
też
długo.
Tak.
To nie jest tak, że to nagle teraz mamy taką propozycję. Natomiast wydaje mi się, że tu niestety rząd opóźniał te zmiany, dlatego że największy problem będą miały urzędy. Tam są ogromne jubileuszówki, proszę państwa. Państwa, jeżeli zaczniemy wliczać to do stażu pracy, to wiele osób prowadzących wcześniej działalność, które pracują w urzędach, no dostarczą dokumenty, które świadczą o tym, że one ten staż pracy mają i te osoby otrzymują ogromne nagrody jubileuszowe. To jest, proszę Państwa, dosyć duże obciążenie dla budżetu państwa. Stąd przypuszczam, że długo rząd z tym zwlekał, ostatecznie no, podjęto taką decyzję, ale no, jest to właśnie jeden według mnie z korzystniejszych rozwiązań, przede wszystkim dla urzędników. Natomiast jeżeli odnieść mogło się do tego, co pan powiedział z tymi umowami zlecenia, bo to czasami przecież te umowy zlecenia, one są potrzebne. To nie jest tak, że wszyscy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bo zlecenie jest krótkim zleceniem. No ja nie zatrudnię na umowę o pracę osoby, która ma mi jednorazowo umyć okna w firmie, prawda?
Czy studenci, którzy dorabiają sobie.
No, dokładnie, więc jakby no też nie mówmy, że te wszystkie umowy zlecenia są złe. Oczywiście...
Ale pan tego też nie powiedział.
Nie. Ja mówiłem, że rozgraniczyć to.
Pracodawcy, na pewno ci, którzy zatrudniają pracowników, no starają się robić zgodnie z prawem, natomiast rzeczywiście niekiedy te zlecenia są po prostu potrzebne i one występują, więc jakby no nic w tym złego nie ma. No ja bym nie likwidowała tych umów zlecenia i z automatu nie zastępowałabym ich umowami o pracę, bo po prostu...
Ani umów o dzieło też są przydatne.
Tak. Natomiast rzeczywiście, gdy to zatrudnienie jest pozorne, jest wiele kontroli i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie dokonuje się oceny, czy rzeczywiście to jest pozorne zatrudnienie, bo jeżeli jest to umowa, która jest świadczona w konkretnym miejscu, czasie, pod adresem, w konkretnych godzinach mamy kierownika, no to jest to umowa o pracę i oczywiście wtedy, jeżeli takie zatrudnienie jest, to jest kontrola i ZUS jednoznacznie kwalifikuje to, nakazuje dokonać korekt. No Państwowa Inspekcja Pracy nie ma jeszcze uprawnienia zamiany tych umów zleceń na umowy o pracę. No kto wie, czy to nie nastąpi. Niemniej jednak no, jest to zatrudnienie zgodne z prawem i póki co funkcjonujące dobrze w społeczeństwie.
Państwowa Inspekcja Pracy dostanie rozszerzenie tych wszystkich uprawnień. To chyba od 1 stycznia ma wejść już w życie. Niemniej oczywiście umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, czy każda inna forma zatrudnienia jest jak najbardziej sensowna, jeżeli jest to jednostkowa, no to, ale znowuż, jeżeli mamy te B2B i z kontrahentem się podpisuje umowę, że on będzie świadczył, znaczy nie, on wydzierżawi rower, albo my mu rower wydzierżawimy, a on będzie zamiast tego rozwoził jedzenie przez następne 2 lata. No to to już jest co najmniej nie na miejscu.
A tu jeszcze jedną rzecz dodam, bo pracownicy teraz na umowach zlecenia sobie dorabiają do umów o pracę.
Tak.
Nie ma zakazu wykonywania pracy dla dwóch pracodawców. Te przepisy zostały zmienione i te zlecenia są dla tych osób też jakimś tam dodatkiem do wynagrodzenia.
I to fajna sprawa.
Tak, jak najbardziej. Umowa o pracę.
Zdalnie pracują, prawda, na tym zleceniu. No.
No ja tylko dodam a propos tych skutków, co to zmienia dla pracowników, że umowy zlecenia mają być wliczane do stażu pracy, między innymi umowy zlecenia, no to mamy prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, do nagród jubileuszowych, o czym już tutaj pani mecenas wspomniała, dodatki stażowe, dłuższe okresy wypowiedzenia, wyższa odprawa pieniężna i to są ważne rzeczy. I na koniec już króciutko dosyć, Pracuj.pl podsumował rynek pracy w naszym kraju za ubiegły rok i okazuje się, że top 5 poszukiwanych specjalizacji to sprzedaż, praca fizyczna, IT, obsługa klienta oraz finanse i ekonomia. No i w ubiegłym roku pracownicy fizyczni mogli liczyć aż na 129 tysięcy ofert pracy. To 17% wszystkich ogłoszeń o pracę. No i chciałam Państwa zapytać, na ile w społeczeństwie zmieniło się postrzeganie pracy fizycznej? Bo rzeczywiście pracownik fizyczny może dziś dobrze, naprawdę dobrze zarobić.
Może dobrze zarobić, jak najbardziej, ale czy już się zmieniło? No być może, tak jak pan tutaj z tego zestawienia, jak najbardziej. No dlatego, że brak jest tych podstawowych. No posiłkujemy się cudzoziemcami. Gdzie nie pójdziemy? Czy do sklepu, czy do usług jakichkolwiek, czy powiedzmy nawet budowy, to praktycznie chyba w 90% obłożone są cudzoziemcami. No a zatem brakuje tych
jaki
pracowników.
Problem z poszukiwaniem ekip do remontu, choć
domu,
mieszkania
na przykład. Tylko jest jedna rzecz. na początku transformacji żeśmy zaczęli kształcić wszelkiego rodzaju usługi, zarządzanie, filologię i tak dalej, i tak dalej. I teraz właśnie mamy problem, bo jak zmusić rodziny, żeby posłało dziecko do szkoły zawodowej?
Nie można zmuszać rodziny.
Nie można zmusić, absolutnie. Ale jak ten rodzic potem, czy nie będzie miał wyrzutów sumienia, żeby słał dziecko do szkoły zawodowej?
No to myślę, że mimo wszystko to młodzież powinna podejmować
dokładnie
decyzje,
tak.
Ale trzeba uświadamiać i mówić, co wynika z czego, jaka przyszłość zawodowa się rysuje przed tym, jeśli wybierzesz taką albo taką drogę związaną z wykształceniem zawodowym. I co więcej, trzeba wskazać ścieżkę dalszego kształcenia się, żebyśmy nie kończyli tylko na tej zawodówce.
Jasne. Podstawa iść do pracy, zdobyć jakikolwiek rozsądny zawód, ale zawsze można się uczyć nawet do końca życia.
A nawet trzeba. Tak. Ta praktyczna nauka zawodu oczywiście jest bardzo ważna. To nie tylko problem z pracownikami fizycznymi, aczkolwiek oczywiście ja też potwierdzam, rzeczywiście mamy wiele firm budowlanych, które borykają się wśród członków pracodawców Pomorza, które borykają się oczywiście z problemem braku rąk do pracy. Cały czas mają rekrutacje otwarte. Pracownicy budowlani to też jest taka grupa akurat, która często zmienia pracę. To jest trochę tak, że oni przychodzą, miesiąc popracują i idą gdzie indziej, tak? Jakby no, tam jest lepiej, gdzie nas nie ma, wiele zasady. Dlatego też ta rekrutacja jest ciągła i oni nie do końca są tacy stali, mam wrażenie. Natomiast oczywiście jest to kłopot, że rzeczywiście ten rynek nie jest taki, że możemy wyciągnąć rękę i korzystać, prawda, z naszych pracowników fizycznych do woli, bo ich po prostu rzeczywiście nie ma i to jest chyba kwestia kształcenia, żeby zmienić też na bardziej praktyczną naukę zawodu, czy to w technikach, prawda, no też tak. Nie mówię, że to muszą być tylko szkoły zawodowe, ale przecież technika, żeby to było wszystko bardziej praktyczne. Studia zresztą też mamy wielokrotnie już z profilem praktycznym, sama jestem wykładowcą Wyższej Szkole Administracji Biznesu i to jest szkoła praktyczna właśnie, gdzie również nasi studenci mają wiele godzin praktyk.
No i tutaj właśnie zaczęłam od tego, jacy pracownicy są poszukiwani, a zupełnie inaczej to wygląda, jakiej pracy kandydaci do pracy szukają. No i tutaj się okazuje, że w 2024 roku najczęściej osoby szukające pracy szukały sprzedaży. Potem była administracja biurowa i to było aż 15% aplikacji. W pewnym momencie zwróciliśmy uwagę też i tutaj w tej audycji, że o ile praca biurowa była tak bardzo potrzebna w czasach transformacji, że była uważana za taką bardzo bezpieczną, dającą stabilizację, potem jakby przeszła już do historii i teraz zaczyna wracać. I tak się zastanawiam, o czym to świadczy. Czy jednak ludzie czują, że rynek pracy się powoli destabilizuje, a może sytuacja zewnętrzna jest niebezpieczna, więc szukają jakby podświadomie tego bezpieczeństwa w pracy, w życiu zawodowym.
Na pewno. Usługi, wszelkiego rodzaju usługi biurowe zmieniają się tak samo i tutaj my jesteśmy tak samo, my się zmieniamy. Nie wszystko jesteśmy w stanie samodzielnie wykonać, dlatego posiłkujemy się czy księgowymi, czy sprawami biurowymi i tak to będzie się rozwijało. No to jest obsługa prawna jak najbardziej. Tak samo pracownicy bardzo dużo z tego w tej chwili korzystają. Ja jeszcze bym tutaj zwrócił jeszcze jedną uwagę mówiącą na pracowników. Zdecydowanie zmniejszyć proces rekrutacji, przyspieszyć to wszystko, zmniejszyć obciążenia, które i na pracodawców, i na pracowników. Ja wiem, że to jest potrzebne, szkolenie, badanie, przyniesienie wszystkich dokumentów, ale właśnie dzięki tym biurom można to jak najbardziej zharmonizować i unowocześnić.
I ostatnie
praca
zdanie.
Praca biurowa jest pewnie postrzegana jako taka też stabilna i spokojna. Myślałam, że pani powie, że pracownicy oczekują benefitów, darmowych czwartków, jogi w ciągu dnia, bo widziałam w Warszawie takie korporacje, gdzie w pewnym momencie prowadzą szkolenie, patrzę, a tam zbierają się pracownicy na holu i mają 30 minut jogi, tak? Więc wydaje mi się, że pracownicy szukają czegoś, co będzie dla nich odpowiednie i myślę, że każdy gdzieś tam musi tą swoją drogę po prostu przejść i znajdzie coś, co jest dla niego właściwe.
I więcej już nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, i Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Audycję realizował Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka, już za moment w cyfrowym świecie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
A dziękujemy również.
Dziękuję. Życzenia dla mam.
Oczywiście.
Ludzie i pieniądze.